Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami jest Stanisław Gawłowski, senator niezrzeszony. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ostatnio zwołał pan konferencję prasową, na której mówił pan, zaproponował raczej rządowi, że jeżeli nie mają gdzie umieścić uchodźców z Ukrainy uciekających przed wojną, mogą to przecież zrobić w wielu ośrodkach, które są na terenie Polski, a są pod władaniem spółek Skarbu Państwa, pewnie są także instytucje państwowe, także takie jak na przykład Lasy Państwowe, które dysponują takimi miejscami.
Tak, to prawda. Nawet nie tylko konferencję prasową, ale przygotowałem projekt ustawy i ta ustawa została przyjęta już przez Senat i skierowana do Sejmu. Ustawa, która mówi o tym, że wszystkie obiekty, w których znajdują się miejsca noclegowe, a które są we władaniu szeroko rozumianych instytucji rządowych, a więc nie tylko ministerstw, kancelarii premiera, kancelarii Sejmu, Senatu czy kancelarii prezydenta, ale również różnego rodzaju agencji, lasów państwowych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, instytutów różnego rodzaju, takich choćby jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czy spółek Skarbu Państwa, takich choćby jak Polski Holding Hotelowy, w której, tak na marginesie powiem, jednym z dyrektorów zarządzających jest żona pana ministra Szefernakera, który odpowiada za uchodźców, a spółka jest w 100% należąca do Skarbu Państwa, żeby wszędzie tam znaleźć miejsce i przeznaczyć miejsce dla uchodźców z Ukrainy, dlatego że dzisiaj mamy oto tę sytuację taką, że w pomoc Ukraińcom są zaangażowani Polacy, miliony Polaków, którzy przyjęli Ukraińców pod własny dach, przyjmują Ukraińców samorządy, oddają bursy, internaty, czasami przerabiają jakieś obiekty na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Pomagają Polacy w formie takiej materialnej, żywnościowej i tak dalej. A z jednej strony, a z drugiej strony mamy ogromną bazę noclegową. Ja szacuję, że jest to około 100 tysięcy miejsc na terenie całego kraju. No nie ma powiatu, gdzie nie ma takich miejsc, tak na dobrą sprawę, noclegowych.
Na Pomorzu Zachodnim jest dużo takich obiektów w pasie nadmorskim.
W pasie nadmorskim, ale nie tylko. No, lasy państwowe mają w każdym powiecie, tak już powiem, tak wprost, pokoje noclegowe, pokoje gościnne, czyli pokój, w którym się znajduje, nie wiem, łazienka, dwie, trzy łóżka i wiadomo, że w takim pokoju, gdzie jest łazienka, to może zmieścić się nie tylko dwie osoby, tak jak są dwa łóżka, tylko to jest miejsce intymne dla jednej rodziny. Jak ta rodzina mieszka na hali sportowej, to jest chyba lepiej, że mieszka w jednym pokoju więcej osób z łazienką niż hala sportowa. Co do tego chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, bo to też nie o to chodzi, żeby to były jakieś nadzwyczajne luksusy, tylko trzeba zdawać sobie sprawę z ekstraordynaryjnej sytuacji, że naprawdę mamy 2 miliony uchodźców, którzy przyjechali do Polski i trzeba znaleźć rozwiązanie dla tych ludzi. A często ja już też słyszę, że wielu Polaków, którzy przyjęło pod swój dach uchodźców, mówi: okej, przyjęliśmy na miesiąc czy dwa, ale ta wojna się nie chce skończyć i my nie wiemy, jak długo to potrwa i że trzeba znaleźć jakieś inne długoterminowe rozwiązanie.
Bo dłużej nie damy rady, tak? To częsty głos. Panie senatorze, ja nie wiem, czy ta ustawa jest potrzebna, dlatego że państwo samo zaczęło robić to, o czym pan przed momentem mówił, może nie na taką skalę oczywiście, jakie są oczekiwania i potrzeby, ale na przykład ośrodek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Świnoujściu, Rybitwa, ma w tej chwili u siebie w pokojach uchodźców z Ukrainy, więc powoli i wydaje się, że to się dzieje.
Ja się cieszę, że jeżeli ta ustawa zainspirowała rząd do tego typu działań i że to się zaczęło dziać, to się bardzo cieszę. Ale żeby też daleko nie szukać, w Świnoujściu również taki ośrodek ma wojewoda, a tam na razie, z tego co wiem, jeszcze nie ma żadnego uchodźcy. Są wojskowe domy wczasowe w całym pasie nadmorskim. Tam też nie słyszałem, żeby byli uchodźcy. Są ośrodki wczasowe spółek Skarbu Państwa, Interferie czy Gowita w całym pasie nadmorskim. Też nie słyszałem, żeby tam byli uchodźcy. Ja mógłbym bardzo konkretne miejsca wskazywać, bo mam tu bardzo doskonale rozpoznane, wie pan, od Świnoujścia po Jarosławiec w województwie zachodniopomorskim. A pytałem marszałka Struga, w województwie pomorskim jest podobnie. Pytałem innych marszałków, panią marszałek Polat Polak w województwie lubuskim i ona mi mówiła podobnie, że jest wielki ośrodek wczasowy Lasów Państwowych, który, w którym nie ma żadnego uchodźcy. Więc wie pan, ja się cieszę, że to się zaczęło dziać i że ustawa była inspiracją. Natomiast ja jestem przekonany, że w interesie rządu jest przyjęcie tej ustawy i rząd zrozumie prędzej czy później, że ona jest potrzebna. Tylko ta ustawa spowoduje jedną bardzo ważną rzecz. Być może tego rząd nie chce. Ona spowoduje bardzo precyzyjną inwentaryzację. Ile tych miejsc noclegowych jest de facto w administracji rządowej? I muszę panu powiedzieć, że ja jako były minister nie potrafię tego określić, bo każdy minister, każdy resort, każda instytucja dość skrzętnie ukrywała informacje o tych miejscach noclegowych. Ja się po latach dowiedziałem, że Wody Polskie posiadają pokoje gościnne. Do głowy by mi nie przyszło, że Wody Polskie mogą mieć pokoje gościnne, albo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma pokoje gościnne, albo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej posiada tego typu pokojami i miejscami noclegowymi. Wie pan, jak się człowiek dowiaduje, że instytucje, które zajmują się czymś innym, nagle też dysponują bazą hotelową, to ta ustawa wymusza pełną inwentaryzację w tej sprawie. I ona tak naprawdę do końca pokaże, ile tych miejsc jest. Ona wymusza współdziałanie pomiędzy wojewodą a samorządami. I nawet jak dzisiaj rząd mówi nie, to jutro przeprosi się i jeżeli nie z tej, to napisze własną podobną. I ja tam się nie upieram, kto ma być autorem. Ja tylko chcę rozwiązać problem i uważam, że to jest droga do rozwiązania problemu.
Stanisław Gawłowski, senator niezrzeszony, jest naszym gościem. Chciałem zapytać się o odwołanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, bo taki wniosek o odwołanie już wpłynął. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości chcą, by głosowano go na najbliższym posiedzeniu, bodajże 12 kwietnia. Tomasz Grodzki w odezwie do narodu ukraińskiego mówił m.in. o tym, że polski rząd finansuje morderczą machinę Władimira Putina. Przesadził?
Wie pan, marszałek Grodzki nazwał rzeczy po imieniu i zaprawdę ma być przez PiS ukarany, bo ja rozumiem, że powiedzmy sprawa gazu może być z dnia na dzień trudna do rozwiązania, dostaw gazu do Polski, ale sprawa węgla jest tak naprawdę z godziny na godzinę do załatwienia, bo jeżeli rząd mówi na przykład, że importem węgla nie zajmuje się rząd, tylko spółki prywatne i spółki Skarbu Państwa tego węgla nie kupują, to powiem wprost, spółki Skarbu Państwa kupują ten węgiel, nie może bezpośrednio, ale pośrednio od tychże spółek. Ale nawet gdyby przyjąć to tłumaczenie, to ten węgiel jedzie, jest wożony w wagonach, które obsługuje PKP Cargo, a PKP Cargo, pakiet kontrolny w tej spółce ma właśnie PKP, czyli Skarb Państwa. Wystarczy w ten sposób powiedzieć, nie wozimy tego węgla i już jest po problemie. I proszę zauważyć, że rząd przez najpierw kilka tygodni mówił, my tego sami nie możemy zrobić, to musi Unia Europejska, a nagle mówi, dobra, to my to zrobimy, ale od maja. Dlaczego od maja? No bo będzie już po sezonie grzewczym. Znaczy to, co mają Rosjanie na Polakach zarobić, to już w międzyczasie zarobią. To są skandaliczne rzeczy. Tak samo jak rząd mówił, nie możemy zająć majątków oligarchów rosyjskich. Ja jeden, nie będę mówił, który, ale z propagandzistów pisowskich, który w TVP mówił, że w Polsce nie ma majątków oligarchów. A nagle się okazuje, że ministrowie rządu PiS zaczynają wyliczyć, no są, że to jest za 100, 200, 300, 500 milionów złotych, że takie majątki są. Ja wiem, że tych majątków jest znacząco więcej, że spółki porejestrowane w Polsce, którym właścicielem są Rosjanie, jest ich naprawdę dużo i że przez ostatnie 6 lat zarejestrowano ponad 400 tego typu spółek w Polsce, które należą do obywateli Rosji. Naprawdę nie jest to zbyt duży problem, żeby zablokować ten majątek. Powiem więcej, naftoport, infrastruktura krytyczna, miejsce, do którego, za pomocą którego do Polski może być sprowadzana ropa, właściwie jedyne takie miejsce w Polsce, jest w tej chwili remontowana przez spółkę, której właścicielem są Rosjanie. I pytam, jakim cudem dopuszczono do takiej sytuacji? No, krytyczna infrastruktura. I nie ma odpowiedzi na to. Rząd nie potrafi odpowiedzieć na tego typu pytanie, a to jest spółka również, której w 100% jest kontrolowana przez Skarb Państwa.
Pewnie tak jak pan powiedział, łatwiej jest zrezygnować z rosyjskiego węgla. Nie tak łatwo jest nagle przestawić się na odnawialne źródła energii. Policzono, ile wiatraki w zachodniopomorskiem produkują energii i okazuje się, że ponad 80% zużywanej w regionie energii. Szkoda, że ta energia z wiatraków nie trafia tylko do naszego województwa, ale ona rozlewa się po całej Polsce, bo w całej Polsce to jest zaledwie chyba 17% tego zużycia.
Ma pan rację, ale wie pan, ponieważ też jakoś nie jest nadzwyczaj tajemnicą, że zaliczam się do tej grupy osób, która od samego początku jest wielkim zwolennikiem odnawialnych źródeł energii. Jako pierwszy w Polsce budowałem w ogóle prywatnie farmy elektrowni wiatrowych. Potem przez lata dbałem o to, żeby one się w Polsce rozwijały. I jestem dumny, że nasz region, województwo zachodniopomorskie, jest zaliczane do liderów w tym obszarze, ale to rząd PiS-u w 2016 roku przyjął przepisy ustawy, które zablokowały odnawialne źródła energii w Polsce, bo najpierw wprowadzono przepisy te wysokościowe, tak zwane 10H dla rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, które zablokowały de facto powstawanie nowych miejsc. Budowano tylko i wyłącznie w tych miejscach, do dzisiaj się buduje w tych miejscach, gdzie uzyskano zgody przed przyjściem rządu PiS-u, przed 2016 rokiem. Potem zablokował, wstrzymał proces inwestycji w wiatraki na morzu, tak zwany offshore, a w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku PiS zablokował rozwój fotowoltaiki, polityki prosumenckiej. Powstało przez ostatnie miesiące, tygodnie miliony instalacji na dachach polskich domów i to się od 1 kwietnia właśnie skończyło, bo PiS to również zablokował. To jest polityka, która prowadzi do katastrofy, bo zamiast iść w kierunku OZE, zamiast odchodzić od spalania gazu, spalania węgla czy oleju napędowego i przez to uzyskiwać tańszą energię, to rząd PiS-u trzyma nas w tej części.
Tańszą jak tańszą, ale niezależną.
Tańszą i niezależną, ale powiem, dlaczego powiedziałem tańszą. Bo w tym czasie, gdy w Polsce cena energii jest podnoszona, to na Litwie cena energii została obniżona o 31%. Na sąsiedniej Litwie, niezbyt bogaty kraj przecież, biedniejszy niż Polska, ale dlaczego? Dlatego, że oni konsekwentnie, tak jak my, zaczęli rozwijać energetykę odnawialną w tym samym czasie, ale konsekwentnie ją rozwijali do dzisiaj. Nie było tej blokady rozwoju w 2016 roku, w tej, którą PiS wprowadził w Polsce. I to spowodowało, że oni mają dzisiaj niezależne źródła dostaw energii elektrycznej głównie, ale to już dalej łatwo przychodzi, czy to poprzez pompy ciepła i tak dalej do energii cieplnej. I oni dzisiaj są niezależni. Oni jako pierwsi zrezygnowali z dostaw gazu z Rosji, dlatego że rozwinęli OZE. To jest odpowiedzialna polityka ich rządu. W Polsce PiS zablokował rozwój OZE i dlatego jest tak trudno nam odejść od gazu w krótkim terminie.
I tu musimy postawić kropkę. Stanisław Gawłowski, senator niezrzeszony, był moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę wszystkim.